Pan poseł Tomasz Rzymkowski jest w studiu. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Patrzę na zegarek. Jest godzina 8:26. Jaka dzisiaj pogoda w Warszawie? Co się dzieje na warszawskich ulicach?
I jesiennie i bardzo tłoczno.
Dużo samochodów wyjechało.
Chyba tak.
Zaskoczyło to pana posła?
Nie zaskoczyło.
Czyli pan wiedział o tym, że przyjedzie pan o 8:26 do studia do Poranka Wnet?
No, tak mniej więcej.
A nie na 8:10?
Ale jak się dzwoni do mnie o godzinie 20:30 i na gwałt wzywa, no to takie są efekty.
A, proszę bardzo, będziemy sobie wypominać między 8:30 wieczorem, a godziną 8:10 jest 12 godzin, panie pośle. Więc można spokojnie dotrzeć do Radia Wnet. Co pan myśli o tym wszystkim, co się dzieje wokół KNF-u?
No, sytuacja niezwykła, tak bym powiedział. Podejrzewam, że nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw i dynamizmu, zwłaszcza tego, co się działo we wtorek.
Tego, czyli publikacji gazety, ale czy śledzi pan aferę wokół KNF-u i wokół GetBacku? Czy zagląda pan za kulisy? Czy stara się pan wykorzystać to, że pan jest posłem, żeby pozyskać więcej informacji niż człowiek, który po prostu chodzi po ulicach Warszawy i na czas przychodzić musi do swojej pracy?
Znaczy paradoksalnie nie dysponuje większym instrumentarium, które ma zwykły obywatel, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy na temat kulisów afer. Dysponentem materiałów jest prokuratura, służby specjalne, a nie politycy.
To prawda, ale słowo get back pojawiało się w czasie przesłuchań w komisji Amber Gold, tak? Porównania to lubili robić politycy Platformy Obywatelskiej. No dobrze, no to co ja będę się dopytywał. Co pan wie, proszę powiedzieć?
To znaczy?
Co pan wie na temat GetBacku, KNF-u, nowelizacji ustawy o KNF-ie, dramaturgii zdarzeń między 7 listopada a dniem dzisiejszym?
7 wiemy, że wpłynęło zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wiemy również o tym, że w międzyczasie, dokładnie chyba nie wiemy kiedy, ale zostały też w prokuraturze przedłożone materiały dowodowe w postaci słynnych nagrań. Na 3 dyktafony jeden zadziałał, słynne szumidło, bo w tej chwili pojawiło się takie nowe pojęcie. Podejrzewam, że to będzie pojęcie wielokrotnie odmieniane przez wszystkie przypadki. Urządzenie, które miało zakłócić ewentualne próby nagrań, a mimo to udało się zarejestrować rozmowę między właścicielem całej grupy kapitałowej Leszkiem Czarneckim, a przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.
Słuchał pan tego nagrania?
Czytałem stenogramy jedynie.
I z tych stenogramów jakie pan wyciągnął wnioski, co pana uderzyło?
No, uderzyło mnie przede wszystkim to, że szef jednej z najważniejszych instytucji nadzorującej rynek i w ogóle istotnej z punktu widzenia polskiej gospodarki spotyka się z prezesem jednego z największych w Polsce banków i rozmawiałem na temat przyszłości tego banku. Uważam, że sytuacja absolutnie skandaliczna i karygodna. Do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić, a że taki przebieg jest jeszcze do tego wypadków. Bardzo poważne podejrzenia. Nie chcę tutaj wydawać żadnych wyroków zaocznie. Od tego są organy państwa, aby postawić zarzuty, a następnie skierować je do sądu i sąd już mocą swojego autorytetu oceni, czy te zarzuty są słuszne, czy niesłuszne, czy doszło do czynu zabronionego, kto ponosi winę. Natomiast do takich sytuacji absolutnie nie powinno dochodzić. No, to na pewno będzie bardzo mocno rzutowało na pozycję w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, no bo mamy do czynienia z jedną z największych propozycji korupcyjnych w ogóle w trzeciej RP. 40 milionów złotych jest.
Jeżeli to jest 40 milionów złotych, ale korupcja to jest tak, jeżeli jest system korupcyjny, to znaczy system osłaniania jakiegoś urzędnika państwowego i to wtedy mamy do czynienia z aferą, która rzutuje. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z indywidualną jedną próbą korupcji, to wtedy nie rzutuje to na cały system. Jest inne, tak? Co innego zorganizowana grupa urzędników, którzy korumpują, wiedzą, że korumpują i ochraniają korupcję, a co innego jeden człowiek, który chce zarobić, tak? To jest inny typ.
Znaczy, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest instytucją bezpośrednio podległą prezesowi Rady Ministrów. No, w ubiegłym tygodniu podczas przesłuchania Donalda Tuska na Komisji Śledczej wielokrotnie ten zarzut braku właściwego nadzoru nad KNF-em Donalda Tuska był formułowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i tydzień po przesłuchaniu Donalda Tuska, gdzie Prawo i Sprawiedliwość de facto zarzucało brak właściwego nadzoru, a nie mieliśmy do czynienia z sytuacjami korupcyjnymi. Ja tam nie zauważyłem takich znamion i też politycy Prawa i Sprawiedliwości tego nie zauważyli, natomiast zauważyli brak właściwego nadzoru nad KNF-em, który nie dawał rady z Ambergold. A tutaj mamy zupełnie inną sytuację, o wiele bardziej dramatyczną, gdzie no KNF uczestniczy poprzez swoje organy de facto w czynach o znamionach korupcji.
Reakcja premiera była właściwie natychmiastowa. Szef
tak,
KNF-u został zmuszony do tego, żeby podać się do dymisji. To działo się bardzo szybko.
Mhm. To prawda. Natomiast no, mleko się rozlało. Ja nie widziałem innej możliwości wyjścia z tego. Oczywiście można było udawać, że się nic nie stało, że to są kalumnie i topić się w tej lawie, bo to jest lawa. Obserwujemy codziennie w tej chwili, widzę tu przed panem redaktorem leżą różne publikatory prasowe i w zasadzie na pierwszych stronach wszędzie jest mowa o KNF-ie, o Getbacku, o Leszku Czarneckim i o premierze Morawieckim, jak patrzę na okładki. Więc ta sytuacja oczywiście została częściowo przygaszona, ale ta sprawa będzie się ciągnęła bardzo, bardzo długo. Już słyszymy ze strony totalnej opozycji wniosek o powołanie komisji śledczej w tej sprawie.
Pan uważa, że to dobry wniosek, czy zły?
To znaczy, powiem w ten sposób. Komisja śledcza jest powoływana wówczas, kiedy organy państwa zawodzą. Póki co działa prokuratura, działają służby specjalne. Tą sprawą bardzo szybko zajęły się te organy jeszcze na początku tego roku, kiedy wybuchła afera Getbacku. Problem jedynie polega na tym, że tak późno, to znaczy po to są służby specjalne, aby tego typu sytuacje no, likwidować w zalążku. Natomiast no, tutaj doszło do sytuacji, gdzie przedsiębiorca przez ponad 6 miesięcy no, miał te nagrania. Dlaczego po rejestracji w marcu, nazajutrz, tydzień później, jakaś tam obsuwa zawsze mogła być, nie wiem, chory, miał jakieś spotkania umówione, ale doczekać 6 miesięcy, aby złożyć to zawiadomienie, pytanie, co się w tym czasie działo, czy czasem nie dochodziło do grania tymi taśmami.
Bo to jest tak, że my mamy do czynienia z PR-em, czarnym PR-em, wiadomościami z mediów, zainteresowaniem tym jednym momentem, który jest bardzo ważny i istotny, tak, to co, te słowa, które padły i ta cała rozmowa jest bardzo bulwersująca, ale to jest element gry, którą prowadzi pan Leszek Czarnecki, tak, to jest gra, która jest skierowana, czy wymierzona, czy w premiera Mateusza Morawieckiego, to pan się zgadza z taką tezą.
Tak.
Że to jest gra przeciwko premierowi.
To jest gra nawet szerzej przeciwko całemu rządowi, aczkolwiek skupia się to głównie na osobie Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Z racji chociażby na kwestie no, przedstawiane wcześniej w mediach, że osoba przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego jest osobą bliską i prezesowi Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie ówczesnemu ministrowi finansów Mateuszowi Morawieckiemu. To na pewno uderza w osobę premiera, ale szerzej, bo będzie uderzało w cały polski rynek finansowy, w nadzór nad tym rynkiem. Już w tej chwili widać olbrzymie spadki przede wszystkim wartości tych spółek, które reprezentuje no, bohater nagrań.
Ale powiedzmy, że system bankowy w Polsce jest uznany za system bardzo bezpieczny, bo to według rozmów...
Czasu.
No, wszystko jest...
Dokładnie.
Wszystko wszystko jest do czasu, ale też powiedzmy tak, że mieliśmy rozmowę dotyczącą z panem Artiomem Bujanem, prezesem Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Get Back, tak? On, właściwie jego mama została namówiona do tego, żeby, nie namówiona, właściwie wprowadzona w błąd, tak? To znaczy nie wiedziała, że staje się, kupuje obligacje Get Backu, bo była klientem Idea Banku, czyli banku, którego współwłaścicielem był, czy jest Leszek Czarnecki, tak? Także gdzieś na dole samo powołanie Get Back, tak? To już jest, tam się jest zalążek tego wszystkiego.
No i odpowiada pan redaktor na to pytanie, czy ten nasz system bankowy jest rzeczywiście bezpieczny? No nie jest bezpieczny, jeśli dochodzi do sytuacji takiej, że nie wierzę, absolutnie nie wierzę, aby KNF nie wiedział o nieprawidłowościach, o sytuacji, kondycji Getbacku, czy też tychże banków. No powiedzmy sobie szczerze, słychać na ten temat było już dosyć dawno, jeśli chodzi o kondycję tej grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego. I no nie jest to dla mnie zaskoczenie, tak
no mogę
powiedzieć.
Ale w takim razie ta nowelizacja ustawy o KNF-ie, która została, przeszła przez Sejm, rozumiem, teraz trafiła do Senatu, jest chęcią naprawy tego systemu, tak? Bo tam jest wpisane, że jeżeli jakiś bank, a te banki osiągnęły ten próg, przy którym mogłyby być przejęte, tam się pojawia, że za złotówkę zostanie przejęty tam Idea Bank, czy Getting, czy jakiś inny bank, ale że za złotówkę zostanie przejęty przez jakiś większy bank, o ile ten większy bank się na to zgodzi, tak? Czyli i to jest myśl premiera Mateusza Morawieckiego w tym wszystkim zawarta, czyli wie, o co chodzi i próbuje przeciwdziałać, tak? I ma jakiś opór wewnątrz systemu. Tutaj w tej rozmowie pana Chrzanowskiego z niej wynika, że to on jest tym elementem oporu przeciwko takiemu rozwiązaniu sytuacji.
No i nie znam szczegółów, co kto w głowie miał, natomiast sytuacja no, nie jest, bym powiedział, za wesoła. Jeśli popatrzymy na funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dzisiaj w jednym z publikatorów są kwestie związane z wydatkami, rejestrem umów cywilnych, no to tam państwo się dobrze bawili, tak można bardzo krótko podsumować te wydatki, które były, a ten nadzór to wyglądał nie, fatalnie.
To z kolei nie wiem, co, jaki publikator i jakie dane pan poseł może przytoczyć, to znaczy nieźle się bawili.
No, tam jest na przykład kwestia lekcji języka obcego za 18 tysięcy złotych.
Za jedną lekcję?
Nie, za kurs językowy dla przewodniczącego.
Dla jednego?
Tak, dla jednego dżentelmena.
No powinien dobrze mówić w języku obcym, to może na edukację nigdy za późno, panie pośle.
Z pewnością.
No dobrze, tylko intencje pytań moich są takie. Czy nie jest tak, że my mamy się skoncentrować na czymś, co ukrywa tak naprawdę istotę, a istota jest zupełnie gdzie indziej. To znaczy istota afery jest w rozmaitych interesach, które były prowadzone, czy też na przykład we wkręceniu 2000 ludzi w obligacje Getbacku, tak, bez ich świadomości, przynajmniej jeden z nich nie miał świadomości i potrafi to udowodnić.
No, moim zdaniem tutaj w grę wchodzi kwestia ratowania imperium finansowego, które od dłuższego czasu chyliło się ku upadkowi. To pokazuje jakąś też desperację twórcy tych nagrań, nazwijmy to tak, że nagrywa bardzo ważnego urzędnika państwowego, trzyma to przez 6 miesięcy, po czym nie wiedzieć czemu, akurat 7 listopada, bo tego się nauczyłem przy okazji komisji Amber Gold. Bardzo ważny jest timing, to znaczy kiedy, co następuje.
Czyli daty nie są przypadkowe?
Nie są przypadkowe. Marzec moim zdaniem też nie jest przypadkowy tej rozmowy. Pytanie, ile tych rozmów się toczyło, co było przedmiotem. Sprawa jest bardzo, moim zdaniem, rozwojowa. I też no, moim zdaniem odbije się na całym polskim rynku bankowym, kapitałowym.
Bo to jest tak, że jedną wiedzę mamy pewną, że jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, tak kiedyś było z Aleksandrem Gudzowatym, ze świętej pamięci Aleksandrem Gudzowatym, który nagrywał rozmowy, które toczył w rozmaitych miejscach, potem te taśmy przez chwilę też były na pierwszych stronach gazet, że ten najbogatszy człowiek chodził i może nie na jednym spotkaniu, był uzbrojony w trzy zestawy nagrywające, tak? Mhm. Czyli wszyscy ludzie, z którymi się spotykał, którzy cokolwiek mu nie mówili, mogą myśleć, a może i mnie nagrywał. To też jest ważne. No i tak w takiej Rzeczpospolitej żyjemy. No dobrze.
Rzeczpospolita podsłuchowa.
To nie jest... A pan czasami nagrywa z osobą?
Nie, nie umiem po prostu tego robić i tego nie robię.
A to swoją drogą to dosyć okropne, prawda? Że, no może okropne, może nie okropne.
Tak, zwykle jest. Mnie nagrywają, ale...
Ale bo pan jest sławnym politykiem, to dlatego, że po prostu mądrość, którą pan przekazuje, jest tak wielka, że każdy chce nagrywać słowa. A Tomasz Wybranowski...
Złośliwość pana redaktora.
Która właśnie się skończy, bo Tomasz Wybranowski, nasz człowiek w Irlandii, w Dublinie, wysłał mi SMS-a i powiedział, że to nie prawdziwego, nieprawdziwego na temat tego, że tak? Nie?
Co znaczy?
Trzy. Chłopiec.
Tak.
Urodził się?
Tak.
Kiedy?
9.
9 listopada.
Tak. Ubiegły piątek.
A powiedział pan, daty nie są przypadkowe, to sekwencja zdarzeń jest taka. 7 zgłoszenie do prokuratury, 8 listopada nowelizacja ustawy o KNF-ie, 9 listopada urodził się syn nie Tomaszowi Wybranowskiemu, tylko Tomaszowi Rzymkowskiemu, posłowi Kukiz 15.
Jaką rolę ma moja żona w tej sprawie?
Trzeba powołać komisję śledczą w takim razie.
Moją żonę na świadka.
Jak ma na imię? Numer 3.
Hubert.
Huberta. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
I
mamy Huberta i dwóch wcześniejszych.
Franciszka i Tymoteusza.
Te imiona są bardzo ważne. Więc wszystkich Tymoteuszów pozdrawiamy. I wszystkich Francisków, i wszystkich Hubertów. I państwa serdecznie pozdrawiamy. I patrzymy na zegar. Tomasz Rzymkowski może pozostać w studio, ale my mamy kolejnego gościa.
Dziękuję.
Ach, ten czas bardzo szybko płynie. Jan Bogatko za chwilę odbierze od nas telefon i też Jana Bogatkę serdecznie pozdrawiam, ale Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej, jest gościem poranka wnet.
Kłaniam się.
Turcja jest taki kraj.
Jest.
Kraj, który pełni bardzo ważną rolę. I teraz tak, Turcja, o polityce zagranicznej Turcji chciałbym porozmawiać. Znaczy, jaka jest ta polityka, jaka jest ta Turcja i jak w tej geopolityce Turcja jest osadzona?
Turcja jest na pewno usadzona na styku kilku regionów i kilku bloków problemów. To jest i kwestia unijna, i kwestia bliskowschodnia, i śródziemnomorska, i postsowiecka, i polityka amerykańska, natowska, jakkolwiek tego nie nazwiemy. Kilka rozmaitych wymiarów właśnie spotykających się i zazębiających w Turcji. Druga sprawa, Turcja to jest kraj, który przechodzi bardzo gruntowne przemiany i postanowił zerwać z trwającą kilka dekad tradycją ograniczonego zaangażowania w sprawy międzynarodowe i aktywnie zaangażować się, wykorzystać i skapitalizować to, że jestem zwornikiem kilku problemów. Stąd jej aktywizm.
I zaczęła Turcja prowadzić swoją własną politykę, tak? Politykę, tak, która jest nieprzewidywalna z punktu widzenia Waszyngtonu, nieprzewidywalna z punktu widzenia Unii Europejskiej i nieprzewidywalna z punktu widzenia krajów arabskich?
Myślę, że po kilkunastu latach rządów AKP i po kilkunastu latach rządów prezydenta Erdoğana, ona staje się coraz bardziej przewidywalna, chociaż oczywiście jest bardzo duży margines tej zmienności. I wynika to zarówno z dynamiki tego, co się dzieje w regionie, czy właściwie w regionach, czy w polach konfliktów, które Turcji dotykają, jak i w tym, że samą Turcją i polityką zagraniczną, zwłaszcza od kilku lat, kieruje wyłącznie jedna osoba. I co sprawia, że faktycznie tę politykę można dosyć swobodnie zmieniać i wykonywać ostre zwroty.
Jeżeli miałby pan pokazać teraz te najważniejsze sojusze Turków, to są jakie?
Mimo wszystko wciąż najważniejszym sojuszem jest Sojusz Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone, a z drugiej strony w wymiarze niemilitarnym wciąż jest to Unia Europejska. Tylko teraz tak, są to relacje sojusznicze bardzo nadwyrężone, z bardzo ograniczonym wzajemnym zaufaniem, które przeszły przez kilka poważnych kryzysów i czeka je parę poważnych kryzysów i które, powiedzmy, zostały zrównoważone, a właściwie zakwestionowane przez rozwijającą się dynamicznie współpracę z Rosją na przykład. Więc to jest taki paradoks, że w jakichś wymiarach Turcja jest sojusznikiem, czy traktuje jako sojusznika Stany Zjednoczone i Unię Europejską, a w innych aspektach traktuje jako sojusznika Rosję. I na przykład Iran, chociaż to w dużo mniejszym jakby stopniu.
Dobrze. Jest jakaś racja stanu Turcji, jakiś cel działania, coś chce osiągnąć. I co jest tym celem działania Erdoğana, prezydenta Turcji i rządu tureckiego?
Myślę, że tak czy inaczej jest to chęć do tego, żeby Turcja była podmiotem, żeby Turcja była samodzielnym graczem w polityce, żeby Turcja mogła samodzielnie według własnego uznania i zgodnie z własnymi interesami wybierać i decydować, z kim dane sprawy będzie rozwiązywać. Mało tego, żeby jej partnerzy zagraniczni liczyli się i uwzględniali interesy tureckie.
Ale jakie są te interesy tureckie? Co chce osiągnąć?
Podam przykład taki w perspektywie tureckiej kluczowy, czy przewijający się przez dekady. To jest kwestia Kurdów na przykład. Kurdowie z PKK, czy powiązani z Partią Pracujących Kurdystanu, są traktowani przez Turcję jako zagrożenie dla integralności terytorialnej kraju, jako konflikt z organizacją terrorystyczną. PKK albo organizacje wywodzące się z PKK stały się głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w walce z Państwem Islamskim i w ogóle w konflikcie syryjskim. I z perspektywy jakby tureckiej współpraca amerykańsko-kurdyjska jest wyrazem bardzo dużej jakby nielojalności i jest czymś, co strategicznie zagraża interesom tureckim, integralności terytorialnej Turcji. I fakt, że Amerykanie politykę kurdyjską, w tym politykę wobec PKK, realizują z pominięciem albo wbrew interesom tureckim, jest przez Turcję traktowana jako rzecz nieakceptowalna. Stąd mamy mozolne, trwające od wielu lat kopanie się z Amerykanami. Co komu wolno, czy do jakiego stopnia Turcy i Amerykanie będą uwzględniali swoje interesy w bieżącej polityce bliskowschodniej.
Ale czy też polityka turecka jest polityką ekspansji? Czy Turcy budują i odbudowują pozycję mocarstwową? Czy mają narzędzia do takiej budowy?
Szukają tych narzędzi i szukają swojego miejsca. W czasie, powiedzmy, w okolicach wybuchu arabskiej wiosny, czyli 2011 rok, parę lat wcześniej, jeszcze 2-3 lata po 2011 roku, Turcy byli przekonani, że absolutnie mają potencjał i instrumenty do tego, żeby budować swoją pozycję i swoją taką bez mała imperialną pozycję na Bliskim Wschodzie. Przy pomocy miękkich środków, przy pomocy środków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, takiego przyciągania i atrakcyjności własnego modelu. Rzeczywistość to sfalsyfikowała, można powiedzieć. Okazało się, że Bliski Wschód nie jest tak chętny do zbliżania się z Turkami, a instrumenty tureckie są jakby za słabe. Był taki moment dużego zjazdu, kiedy wyglądało, że cesarz jest nagi, że Turcy się do tego jakby nie nadają. Faktem jest, że próbują znowu i jakieś tam efekty, jakieś osiągnięcia mają. Nie jest to stan dany raz na zawsze. Turcy konsekwentnie szukają, raz są, powiedziałbym, pod powierzchnią wody, raz są nad powierzchnią wody i nie przestają.
Ale było tak, że był taki moment, moment, kiedy turecka gospodarka rosła, tak? Kiedy dobrobyt w Turcji rósł i nagle coś, ktoś wyłączył, jakaś energia przestała być dostarczana, bo teraz w Turcji jest kryzys gospodarczy, czy go nie ma?
Są poważne oznaki kryzysu gospodarczego, ale jeszcze nie mamy do czynienia z pełną utratą kontroli nad sytuacją gospodarczą przez rząd. I prawdę mówiąc, Turcja ma to do siebie, że nawet w tych czasach, kiedy te wzrosty były ogromne, specjaliści stawiali tak zapytania pod to wszystko, że to jest dosyć spekulacyjne, że to jest dosyć jakby słabe, że w tym całym systemie jest zawartych mnóstwo potencjalnych takich błędów, które mogą wywrócić ten sukces gospodarczy. I Turcja się prześlizgiwała z tego wszystkiego. Dzisiaj mamy najpoważniejsze zagrożenie kryzysem gospodarczym w ostatnich latach. Najpoważniejsze oznaki tego kryzysu, ale to jeszcze nie jest sytuacja załamania gospodarczego Turcji.
Ale próbując zrozumieć geopolitykę, trzeba patrzeć na to, co robią Turcy, czy można ich pominąć w tej układance?
Myślę, że trzeba patrzeć na to, co robią Turcy, prymitywizując to zupełnie. Jeżeli mówimy o kluczowym państwie natowskim, o jednej z najsilniejszych jakby armii, który na przykład rozwija współpracę wojskową z Rosją, jest to rzecz bardzo istotna z punktu geopolitycznego punktu widzenia. Jeżeli mamy świadomość, jakie były konsekwencje kryzysu migracyjnego tego w 2015 roku i mamy świadomość tego, że Turcja w istotny sposób przyczyniła się do jego wygaszenia, to jest to kolejny oznaka sprawczości Turcji.